Ważne. Za chwilę poznasz bardzo skuteczną technikę manipulacji oraz nauczysz się ją kontrować. Nie wykorzystuj jej na innych. Te informacje służą do obrony przed nią, a nie żeby się wykorzystywał manipulując inne osoby, dobrze? Gdy mówimy o manipulacji, zazwyczaj myślimy o technikach, takich jak na przykład te wymienione w książce Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka Roberta Cialdiniego. I dobrze, one działają. Istnieje jednak dużo mniej znana i wyjątkowo podstępna technika, za pomocą której jesteś manipulowany niemal ciągle. Na czym polega? Fajnie pokazała to głośna w latach 90. historia teriera o imieniu JT, który rzekomo posiadał paranormalne zdolności. Pies pojawił się nawet w jednym z programów telewizyjnych. Jakimś cudem zawsze bowiem wiedział, kiedy jego właścicielka wracała do domu. Kiedy zaczynała podróż powrotną, pies podchodził rzekomo do okna, nawet kiedy wracała o nieregularnych porach czy z różnych miejsc. Kiedy postanowiono sprawdzić jego zdolności, jedna część ekipy filmowała psa w domu, a druga wzięła jego właścicielkę do pubu i tam za pomocą urządzenia do losowego generowania liczb wybrali godzinę, o której miała wrócić do domu. I co ciekawe, kiedy wybiła wylosowana godzina, JT faktycznie zjawił się przed oknem. Wszystko wskazywało na to, że jakimś cudem wyczuł, że 13 km dalej jego pani właśnie wstała od stolika z intencją powrotu do domu. Telepatia? Ale jak? Dodam, że nie potrzebujesz wzbogacać rzeczywistości o telepatię, ani żadne inne nieznane nauce siły, żeby to wytłumaczyć. Nie potrzebujesz nawet do tego żadnych dodatkowych informacji z tej historii. Jesteś w stanie samemu, tu i teraz, prosto wytłumaczyć rzekomo paranormalne zdolności tamtego psa. Masz pomysł jak? Wyjaśnienie jest banalne, ale jeśli nie przyszło ci od razu do głowy, to się nie przejmuj. Ta historia, mimo że prawdziwa w swoich wydarzeniach, zmanipulowała sporą część świata, z której część jeszcze nawet dziś, 20 lat później, nadal ekscytuje się telepatią teriera i uznała go za niezbity dowód jej istnienia. Po prostu nasze umysły naturalnie nie patrzą na pewne zjawiska z właściwego punktu widzenia. Jeśli świadomie się tego nie nauczymy, to prosto będziemy dawali sobą manipulować. Będziemy nieustannie łapać błędne i szkodliwe przekonania i w ich rezultacie podejmować decyzje, działania, posiadać oczekiwania, które będą unieszczęśliwiały nas i osoby w naszym otoczeniu. Luka w naszej percepcji, którą dzisiaj omówimy, jest tylko w zaledwie jednej postaci odpowiedzialna za ogromną liczbę bankructw i tragedii życiowych, więc nie przesadzam. Ale po kolei. To podstępny mechanizm, więc żeby go dobrze zrozumieć, zacznijmy od dokładniejszego zrozumienia, jak działa losowość. W prezentacji Kiedy Twoja intuicja kieruje Cię źle, mówiliśmy, dlaczego nasza intuicja nie rozumie losowości i ciągle popełnia błąd, starając się przewidywać przyszłe wydarzenia, na przykład to, co wypadnie w kolejnym rzucie monetą czy po kolejnym kręceniu ruletką, na podstawie przeszłych wyników. Za przykład posłużyła nam historia kasyna w Monte Carlo, w którym w jednej z ruletek kolor czarny wypadł 26 razy z rzędu, a ludzie potracili oszczędności całego życia, ciągle obstawiając, że zaraz wypadnie czerwony, zaraz wypadnie czerwony. Robili tak, bo w ich odczuciu już dawno powinien wypaść, więc teraz wypadnie na pewno. Mówiliśmy sobie, że to mylne uczucie, bo za każdym razem w przybliżeniu było 50% szansy na to, że wypadnie czerwony. Ta szansa nie zwiększała się przez to, że wcześniej czarny wypadł już na przykład 20 razy. Pod tamtą prezentacją ukazał się ciekawy komentarz. Czytam. Jak ja nienawidzę tego myślenia w drugiej minucie 35 sekundzie. Nie wiem, czy dobrze to nazywam, ale jest coś takiego jak rachunek prawdopodobieństwa. Jak możemy zauważyć, jest mniejsza szansa na wypadnięcie większej ilości, pewnie tam miał być, tego samego koloru z rzędu. Inaczej nie kończyłoby się na 26, co zdarzyło się może 3 razy w ciągu stulecia, jeśli zbierzemy dane na przykład z ostatnich 1000 losowań. Zauważmy, że przeważnie się kończy na seriach 2-5 i metoda podwajania jest mega skuteczna, aczkolwiek pieniędzożerna czasami. No właśnie, jak więc to jest? Sam kiedyś miałem problem, żeby to zrozumieć, a to ważne, bo nie rozumiejąc w pełni odpowiedzi, będziemy ciągle zwodzeni przez naszą intuicję, która działa tutaj po prostu źle. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie rzutu monetą, gdzie masz 50% szansy na wypadnięcie orła. Jaka jest szansa, że gdybyś teraz rzucił 10 razy monetą, to wypadłoby 10 orłów? Naturalnie raczej mała. A jaka jest szansa, że rzucając te 10 razy teraz, wyrzuciłbyś na przykład coś takiego? Większa czy mniejsza niż w przypadku 10 orłów? Prawidłowa odpowiedź to taka sama. Prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie takiej kolejki wyników, jak i 10 orłów, jak i takiej kolejki i takiej, jest dokładnie identyczne. Dlaczego? Zobacz, ile jest możliwych wyników, gdy rzucasz 10 razy monetą? Gdybyś rzucał raz, to są możliwe 2 wyniki. Albo orzeł, albo reszka. Gdybyś rzucał 2 razy, to 4 wyniki. Gdybyś rzucał 3 razy, to 8. Generalnie liczba możliwych wyników w przypadku rzutu monetą to 2 do takiej potęgi, ile jest rzutów. Czyli przy 10 rzutach to 2 do potęgi 10, czyli 1024. tyle wynosi zbiór wszystkich możliwych wyników. Jest 1024 różnych kombinacji tego, co wyrzucisz, gdy rzucasz 10 razy monetą. I wynik 10 orów to tylko jedna z tych kombinacji, czyli prawdopodobieństwo jej wyrzucenia to 1 do 1024, czyli niecała 0,1%. Tak samo ta kombinacja to tylko inna z 1024 opcji, więc szansa na jej wyrzucenie to także 1 do 1024. Tak samo ta i każda inna. Dokładnie każda dokładna kombinacja 10 orów i reszek, którą byś napisał, absolutnie bez znaczenia jakby wyglądała, a potem rzuca monetami starając się ją wyrzucić, trafiałaby się średnio raz na 1024 twoich prób, bo byłaby dokładnie tym. Jedną kombinacją z 1024 możliwych. Więc to nie tak, że jak wyrzucisz 10 orów z rzędu, to zaburzyłeś równowagę we wszechświecie, bo tak samo trudno jest wyrzucić każdą inną wcześniej zdefiniowaną kombinację 10 wyników. Tak samo rzadko więc trafia się w rulece 26 czarnych z rzędu, co jakakolwiek inna wcześniej zdefiniowana kombinacja, na przykład taka. Okej, kiedy to zrozumieliśmy, musimy dodać do tego jeszcze jedno. W liczeniu prawdopodobieństwa ma znaczenie to, kiedy o nie pytasz. Jeśli pytasz się, jaka jest szansa, że wypadnie teraz, w ciągu najbliższych 10 rzutów 10 orów z rzędu, zanim zrobiłeś jakikolwiek rzut, to liczymy to tak jak przed chwilą, czyli szansa na to 1 do 1024. Gdyby jednak okazało się, że już wyrzuciłeś 9 orów i jesteś przed 10 rzutem i teraz pytasz się, jaka jest szansa, że teraz wypadnie 10 orzeł z rzędu, to odpowiedź brzmi 50%. W końcu został jeden rzut i w nim jest zawsze 50% szansy na orła. Rozumiesz? To kiedy rozważasz, jaka kombinacja wypadnie, ma znaczenie. Prawdopodobieństwo liczymy zawsze bowiem tylko dla zdarzeń, które mają dopiero wystąpić. Nie bierzemy pod uwagę tego, co było. Dlatego gdybyś chciał teraz wyrzucić 10 orów z rzędu, to szansa na to wynosi mniej niż 0,1%. Ale gdybyś rzucał i rzucał setki razy i pewnego razu udało ci się już wyrzucić 9 orów z rzędu i wtedy spytałby się, jaka jest szansa, że teraz pojawi się 10, to byłoby to 50%. To kiedy zadajesz pytanie, ma znaczenie. Prawdopodobieństwo liczy się patrząc na to, co chcesz osiągnąć lub czego się obawiasz, zaczynając od obecnej chwili i pomijając zupełnie przeszłość. Nasze umysły tego zupełnie nie czują, nie potrafią bowiem instynktownie nie brać pod uwagę przeszłości, bo są tak zbudowane, aby wyszukiwać schematy. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę przeszłość, dlatego są domyślnie nastawione, aby ją zawsze uwzględniać. Dlatego przy zjawiskach losowych niebezpiecznie jest posługiwać się intuicją czy rzekomym zdrowym rozsądkiem. Trzeba rachunkiem prawdopodobieństwa, czyli tą logiką, którą przed chwilą sobie wyjaśniliśmy. Dlatego od wymyślenia gry w ruletkę w XVII wieku przez kolejne stulecia ciągle i ciągle dajemy się nabrać na to, że jest jakiś system, którym da się ją ograć. Ciągle i ciągle dajemy się jako ludzie oszukać wrażeniu, że już to rozgryzłeś, że już znalazłeś schemat i teraz zarobisz. Ciągle pojawiają się nowe historie wielkich bankructw z powodu hazardu. I to hazardu w najbardziej banalnej formie, takiej jak ruletka, gdzie no bez problemu można wyliczyć prawdopodobieństwo każdego systemu i bez problemu widać, że to się po prostu nie może udać. Co to ma wspólnego z psem telepatą, o którym wspominaliśmy na początku i jak użyć tej wiedzy, żeby nie dać sobą manipulować? Sposób myślenia, który wykorzystujemy w rachunku prawdopodobieństwa, jest zupełnie obcy naszej intuicji. Czyli sposób, w którym patrzymy na jakieś zjawisko, widzimy lub liczymy na jakiś wynik i zadajemy sobie dwa pytania. Pierwsze, jak wygląda zbiór wszystkich możliwych wyników w tej sytuacji? I drugie, czy na tle tego zbioru mój wynik jest jakoś wybitnie mało prawdopodobny? Czyli tak jak liczyliśmy prawdopodobieństwo przy rzutach monetą. Zobacz, co się stanie, gdy zastosujemy ten sposób myślenia do naszego psa telepaty. Wynik, który widzisz, pies stoi przy oknie, gdy zamierzasz wrócić do domu. A jak wygląda zbiór wszystkich możliwych wyników? To wszystkie pozostałe chwile, w których pies podchodzi do okna i stoi przy nim chwilę, gdy ciebie nie ma w domu. I dokładnie to pokazały kamery. Owszem, JT w tamtym dniu stał przy oknie, kiedy jego pani właśnie wstała, żeby wracać do domu. Ale jednocześnie podchodził do okna podczas jej nieobecności jeszcze 12 innych razy. JT nie wyczuwał telepatycznie powrotu właścicielki, po prostu co chwila podchodził do okna i tak się złożyło, że przy jednym z tych podejść ona akurat zabierała się do powrotu. Gdy ponawiano eksperyment, wychodziło to samo. Pies po prostu lubił często podchodzić do okna. Przez to z biegiem okoliczności nie zawsze, ale często był akurat przy oknie, kiedy właścicielka wracała. Nie ma w tym niczego wyjątkowego, to tak jakbyś... Tak jak nie ma niczego wyjątkowego w tym, że prędzej czy później wyrzucisz liczbę 6 na kostce, gdybyś rzucał nią po prostu wystarczająco wiele razy. Mówiłem, rozwiązanie okazało się banalne, ale umyka nam, bo często ani nie widzimy, ani nie zastanawiamy się, jak wygląda cały zbiór wyników w danej sytuacji. W biznesie na przykład widzimy, jakie znane dochodowe firmy stosują strategię X i staramy się je w tym naśladować, bo to wydaje się być przepisem na sukces. A nie zastanawiamy się, jak wiele było innych firm, które również stosowały strategię X i zbankrutowały. W inwestycjach patrzymy często, jak wiele ktoś zyskał na danym ruchu, a nie zastanawiamy się, jak wiele innych ruchów zyskało w tym samym czasie. Gdy na przykład rynek kryptowalut rósł jak szalony, mieliśmy nagle wysyp ekspertów od inwestowania w nie. A prawda była taka, że wystarczyło, że zainwestować w niemal jakąkolwiek popularniejszą kryptowalutę i jej wartość rosła. Nie dlatego, że nagle stałeś się geniuszem inwestowania, czy wybrałeś idealną kryptowalutę, tylko dlatego, że cały ich rynek dynamicznie rósł. Lub nie patrzymy na to, jak wiele innych ruchów wykonała ta osoba. To, że dana inwestycja przyniosła super zysk, nie znaczy, że zna się na inwestowaniu, jeśli okaże się, że na tę jedną inwestycję było jeszcze 30 innych, które przyniosły stratę, prawda? Ale intuicyjnie nie pytamy, jak wyglądał zbiór wszystkich posunięć, tylko wyciągamy wnioski z tego, co widzimy. A widzimy to, co ktoś chce nam pokazać. W życiu prywatnym patrzymy często, jak coś zadziałało w danej sytuacji, na przykład jak wpłynęło na nasze samopoczucie czy zdrowie, lub jak coś spowodowało dany przebieg zdarzeń, czy to pozytywny, czy negatywny, a nie zastanawiamy się, jak wiele innych razy to samo coś nie zadziałało lub wywołało inny przebieg zdarzeń. Podsumowując, nasze umysły naturalnie wyciągają wnioski na podstawie tylko tego, co widzisz i czego doświadczasz. A widzisz i doświadczasz zaledwie ułamka rzeczywistości. W wielu miejscach takiego, jaki ktoś ci pokazuje. Jeśli więc nie będziesz świadomie zadawał sobie pytania, jak wygląda pełny zbiór możliwych wyników i jak na tle tego zbioru wypada to, co widzisz, zawsze dasz się jakoś zmanipulować. Czy to komuś, czy opinii innych, czy nawet własnemu umysłowi, który wsadzi ci do głowy błędne przekonanie i wnioski. Uprzedzam, myślenie w ten sposób nie jest intuicyjne. Dlatego z takim powodzeniem wykorzystuje się tę technikę na potrzeby na przykład manipulowania całym społeczeństwem przez polityków czy grupy wpływu. Nie bije do żadnego konkretnego wydarzenia czy partii, bo wszyscy to stosują. Najczęstszy propagandowy zabieg, jaki możesz zobaczyć, to pokazywanie fragmentu rzeczywistości korzystnego dla danej grupy wpływu i fragmentów niekorzystnych dla innych grup. I pozwolenie, by widz sam wyciągał sobie wnioski. Technika stara jak świat, a ciągle działa wybornie i ciągle nas dzieli przez to, że właśnie nie uczymy się jej kontrować pytaniem: okej, ale jak wygląda pełny zbiór możliwych wyników i jak na tle tego zbioru wypada to, co widzę? Czy to jest cała rzeczywistość, czy to jest wszystko, co się mogło wydarzyć? Ćwicz zadawanie sobie tego pytania, dosłownie staniesz się innym człowiekiem. Tam, gdzie inni będą tylko widzieli gotowe i często nieprawdziwe wnioski, którym będą dawali się ze szkodą dla siebie manipulować, ty będziesz widział pełne spektrum możliwości, które pomoże ci ciągle być znacznie bliżej prawdy. Mam nadzieję, że prezentacja ci się podobała i dała do myślenia. Jeśli tak, to proszę nie krępuj się jej polecić komuś znajomemu, żeby zweryfikował kilka swoich przekonań i dołączył do ciebie w dużo bardziej świadomym odbieraniu rzeczywistości i wyciąganiu wniosków. Razem budujmy dużo bardziej świadome społeczeństwo. A na koniec, w ramach ćwiczenia tego nowego sposobu myślenia, mam dla ciebie wyzwanie. Na blogu pod dawną prezentacją akupunktura, co na jej temat mówią badania, jeden z widzów zasugerował, że według jego doświadczeń jest w niej dużo więcej niż mówią badania historia jej powstania, bo m.in., tutaj cytat, byłem świadkiem natychmiastowego przywrócenia świadomości osobie nieprzytomnej poprzez nakłucie jednego z tak zwanych punktów ratunkowych znajdującego się na stopie. I być może faktycznie udało się przywrócić świadomość tamtej osobie dzięki nakłuciu w odpowiedni punkt i akupunktura faktycznie zadziałała. Ale to tylko jedno z wyjaśnień. Wyzwanie dla ciebie, żeby nauczyć się dostrzegać pełny zbiór możliwości, brzmi: na jakie przynajmniej trzy inne sposoby można wytłumaczyć to, czego świadkiem był tamten widz? Jak ja na szybko widzę trzy sposoby, ale może uda wam się znaleźć jeszcze więcej. Wszystkie swoje pomysły pisz proszę w komentarzu. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.